Profesor Sławomir Cęckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, autor tak słynnych pozycji naukowych, książkowych, historycznych, jak Długie ramię Moskwy, pracy poświęconej postaci Anny Walentynowicz, czy też współautor takiej książki, którą wszyscy doskonale znamy, chyba bestseller Instytutu Pamięci Narodowej, SBA Lech Wałęsa. Dzisiaj gościmy pana profesora w związku z tym, iż ukazała się właśnie najnowsza pozycja książkowa pana profesora, Agentura. No i chcielibyśmy troszeczkę dowiedzieć się od pana profesora. Przede wszystkim, dlaczego taką tematyką, która zresztą jest dla mnie bardzo istotna, zajmujemy się już, czy też jeszcze w czwartej dekadzie, jaka mija od przełomowego, jak mogłoby się niektórym wydawać, roku 1989. Panie profesorze.
Dobry wieczór Państwu. Ja zacznę od podziękowań dla pana dyrektora, dla ciebie, Pawle. To jest chyba od kilku lat pierwsza możliwość spotkania się z Państwem pod parasolem, egidą Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Za to jestem bardzo wdzięczny. Tu są moje korzenie, tutaj zaczynałem pracę. Tu przepracowałem chyba 8 lat w Instytucie Pamięci Narodowej, więc ten symboliczny powrót jest dla mnie czymś ważnym. I za to jeszcze raz dziękuję. No i ta sala, oczywiście to miejsce, które jest również opisywane w tej książce przy okazji postaci Lecha Wałęsy, historii różnych związanych z sierpniem 80 roku i w ogóle z historią Solidarności lat 80-81, to też, że tak powiem, mnie w jakimś sensie emocjonuje, wzrusza, że w tym miejscu nigdy bym nie przypuszczał, przed laty oczywiście, wielokrotnie tutaj miałem okazję przemawiać, ale nie przypuszczałbym przed laty, że będziemy w takiej sali, w takim miejscu, w jakimś sensie zawłaszczonym przez ludzi, którzy byli przeciwnikami zawsze tematyki, którą podejmowałem w swoich pracach, że będę mógł po prostu o tym z Państwem tutaj dyskutować. I wreszcie ostatni wątek, podziękowania dla Adama Chmieleckiego, którego tutaj Państwo żeście witali, bo on tak naprawdę jest pomysłodawcą tej książki. To jest człowiek, który wiele lat temu zaczął zbierać różne moje artykuły. Ja mam do tego stosunek dość luźny, to znaczy nie siedzę z nożyczkami w każdym tygodniu czy miesiącu i nie podsumowuję swojej działalności publicystycznej, nie wycinam, nie kolekcjonuję. A Adam to w jakimś sensie zrobił i wypożyczył mi materiały, które z kolei stały się podstawą dla selekcji i przygotowania tej książki i jeszcze dwóch następnych, bo to jest jakby początek trylogii. To jest pierwsza jej część. A teraz odpowiadając już na pytanie pana dyrektora, dlaczego my się zajmujemy po prawie 40 latach taką tematyką, po 40 latach, czy 32 latach, jeśli się nie mylę, tego, co jedni nazywają transformacją, inni odzyskaniem niepodległości. Nie wiem, jak to nazwać, jakby z własnej perspektywy raczej transformacja niż niepodległość. I paradoksalnie właśnie dowodem na to, że to była transformacja, a nie niepodległość, jest to, że my o tym dzisiaj dyskutujemy. Bo ten problem przezwyciężenia przeszłości, w tym problem przezwyciężenia agentury, on się po prostu nie powiódł, nie udał. Oczywiście, nie wiem, czy ty, Pawle, czy ktoś z Państwa może zawsze powiedzieć, a gdzie się udał, zadać to pytanie. I rzeczywiście pewnie nigdzie się nie udał. W Niemczech, w Czechach, w Słowacji, na Węgrzech jest jeszcze gorzej, na wschodzie też niezbyt dobrze. Że tak powiem, to jest proces, bym powiedział, który charakteryzuje się swoją hybrydowością. W jednych aspektach się udał, w innych się nie udał, ale jakby problem agenturalnego rozliczenia, czy rozliczenia z agenturalnością różnych osób pełniących różne stanowiska publiczne jest w jakimś sensie charakterystyczny dla całego bloku byłych państw postsowieckich, czy bloku postsowieckiego, w tym sensie Polska, ale jak mówię, podkreślę to jeszcze raz, to nie jest żadna pociecha, nie jest tutaj jakimś przykładem odosobnionym, chociaż jest to największe państwo byłego bloku sowieckiego poza samymi Sowietami. Państwo, czy naród, który również w tej sali dokonał wielkich rzeczy, zbudował największy w całym bloku ruch antykomunistyczny i to jest pewien paradoks, na który zwracali również inni badacze, bardziej socjologowie niż historycy, uwagę, że nawet być może z tego to wynika, że ta siła ruchu antykomunistycznego musi się w warunkach transformacji jakby przełożyć na, można powiedzieć, zahamowanie procesu rozliczenia ze względu na to, że ilość postaw antykomunistycznych musiało to spowodować w okresie PRL-u szereg interakcji z tajnymi służbami, więc w sytuacji, w której dochodzi do transformacji ustrojowej, szereg osób nie jest zainteresowanych tym, żeby te sprawy wywlekać na światło dzienne. Być może to jest, nie ukrywam, jakby z mojej perspektywy sprawa otwarta, temat trochę nieprzebadany. No, ale mogę jeszcze inaczej odpowiedzieć na to pytanie. Wszyscy z Państwa żyjecie w III Rzeczpospolitej i każdy z Państwa może teraz wstać i powiedzieć, a w Warszawie jest ulica Armii Ludowej, a gdzieś tutaj niedaleko, może bardziej pod Słupskiem niż w samym Gdańsku, do niedawna była ulica Obrońców Stalingradu, a gdzieś jeszcze jest pomnik Świerczewskiego, który niedawno został obalony. A ja jadę z Torunia, w którym widziałem dzisiaj pomnik wdzięczności Armii Czerwonej. Każdy z nas może podać, albo że jakiś człowiek o przeszłości agenturalnej pełni jakieś stanowisko, albo pełnił, albo jest posłem, albo jeszcze tam kimś, albo działa w Polskim Związku Piłki Nożnej i tak dalej, i tak dalej. Każdy z nas może podać przykład świadczący o tym, że Polska jest państwem wciąż postkomunistycznym, w którym ta przeszłość nie została w różnych, jak mówię, aspektach przezwyciężona. I w tym sensie jakby dyskusja o agenturze, o lustracji poniekąd, no jest tylko częścią tego zjawiska, o którym tutaj mówię.
Pytanie oczywiście było przewrotne trochę też i retoryczne, bo tak to jest z historią, że tak naprawdę kwerenda trwa cały czas. Ta próba rekonstrukcji zawsze nas interesuje, ale jednak właśnie tematyka związana z agenturą wydaje mi się szczególnie istotna i szczególnie interesująca. Właśnie rozpoczynasz książkę Alfabetem agentów, a nie ukrywam, że ambicją gdańskiego oddziału IPN jest obecnie przedstawienie całego pocztu komunistycznych agentów UB i SB, również kłamców lustracyjnych. Też myślimy nad specjalną formą, żeby społeczeństwo zaznajomić z tymi postaciami. Tak jak powiedziałem, zawsze mnie ten temat interesował. Chciałbym dowiedzieć się jednak, zawsze chciałem się też dowiedzieć od ciebie, jak w ogóle rozpocząłeś zainteresowanie tą tematyką, no bo rozpocząłeś pracę w Instytucie Pamięci Narodowej zaraz, można powiedzieć, po tym, kiedy IPN został powołany. No i czy już idąc do IPN-u, do pracy, spodziewałeś się właśnie tego, że będziesz pracował na tego rodzaju materiale, czy z taką misją, można powiedzieć, nawet górnolotnie szedłeś do Instytutu, czy po prostu chciałeś zajmować się jako historyk historią, no i w pewnym momencie natrafiłeś na tego rodzaju interesujące materiały, które wyjaśniały niejako historię najnowszą. Jak to było?
Wielokrotnie o tym mówiłem, ale powtórzę to w trochę innej formule. Ja miałem takie bardzo szlachetne wyobrażenie nauki historycznej, jak szedłem do IPN-u. To był styczeń 2001 roku. W 97 roku skończyłem studia na Uniwersytecie Gdańskim. Robiłem mniej więcej od roku 97-98 doktorat u profesora Romana Wapińskiego z dziejów emigracji, tak ogólnie mogę powiedzieć. Ale miałem takie szlachetne wyobrażenie historii, w której, jak to się mówi czasem w telewizorze, o faktach się nie dyskutuje. Że jak są no, jakieś dowody, jakieś fakty, jakieś wydarzenia, prawda, co do których istnieje jakaś pokaźna grupa źródeł, no to historycy się będą zgadzali co do właśnie tych faktów, czy przebiegu danych wydarzeń, czy oceny nawet postaw niektórych osób i tak dalej. No i można powiedzieć, z tego naiwnego stanu przebudziłem się gdzieś w okolicy 2003-2004 roku, kiedy, i to jest jakby wprost odpowiedź na to pytanie, ja zostałem w jakimś sensie przymuszony przez swoich przełożonych w gdańskim oddziale IPN-u do tego, żebym się zajmował solidarnością, czy szerzej oporem społecznym w okresie PRL. Pierwszy projekt, w który zostałem zaangażowany, to był stan wojenny w Trójmieście, Słupsku, Koszalinie, Elblągu, Toruniu, Bydgoszczy. Więc pokaźny teren. No i opisałem tą historię jak potrafiłem. W tamtym czasie materiały wytworzone przez służby specjalne jeszcze nie były za bardzo udostępniane w Instytucie Pamięci Narodowej. To był projekt z lat 2001-2002. Ale w 2003 roku moi przełożeni stwierdzili, że ja się powinienem zajmować dekadą lat 70., w tym grudniem 70. I to była sytuacja, która, no, tak byśmy powiedzieli dzisiaj, spowodowała taki wstrząs. To był taki niemały dla mnie, że tak powiem, dysonans, kiedy ja zadowolony wracałem do oddziału, do swoich przełożonych. Na przykład zadowolony wróciłem i opowiedziałem o tym, że znalazłem jakieś materiały dotyczące działalności tajnego współpracownika Bolek, i na twarzach swoich przełożonych zobaczyłem niepokój. No a później to się zaczęły różne takie dziwne historie, które nawet spowodowały, że ja wylądowałem przed samym obliczem prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Leona Kieresa. Tam był profesor Rzepliński akurat, którego bardzo pozytywnie wspominam z tamtych czasów, szef komisji ścigania, nie wiem, Paweł Machcewicz. I po prostu to była jakaś taka dyskusja, co ja zamierzam zrobić z tymi materiałami. No i to jest mniej więcej 2003-2004 rok, czwarty bardziej chyba niż trzeci. I wtedy sobie zdałem sprawę z tego, że my się nie zgadzamy co do faktów, że nie ma zgody co do faktów, że tym gorzej dla faktów i że są pewne tematy, które stanowią swego rodzaju tabu. I że to będzie, mówiąc już językiem takim historycznym, już właśnie nawiązującym do okresu stanu wojennego, długi marsz. To będzie bardzo długa wojna, no, w której oczywiście nabiję sobie szereg guzów, potracę wielu kolegów i nie wiadomo jak będzie. No ale nie chodzi tutaj o akcentowanie swojego heroizmu, ale bo to aż takiej wielkiej odwagi nie wymagało. To tak wygląda, ale to wygląda na tle abdykacji szeregu kolegów, którzy często przecież mieli dostęp do tych samych materiałów, a tego nie robili, nie opisywali. No i to jakby mnie zawiodło do tego, z czego jestem jakby dla Państwa znany. Tak? Najpierw to jest ta jakaś okropna historia powstawania w bólach książki o Wałęsie. Tu musiał prezes się zmienić Instytutu Pamięci Narodowej, tu świętej pamięci Janusz Kurtyka podjął decyzję o tym, że ta książka nie tylko powstanie, ale zostanie wydana w Instytucie Pamięci Narodowej. No a po drodze było wiele, wiele różnych innych tekstów i I w jakim sensie no, te zainteresowania zaczęły się właśnie w tamtym czasie i są po części kontynuowane. No, mam bardzo jakby szeroki wachlarz zainteresowań historycznych i ten okres PRL-u nie jest jedyny, ale pewnie jest wiodący czy najistotniejszy. W każdym razie ja się pierwotnie miałem zajmować emigracją, no bo jakby z tego brały się różne moje zainteresowania historyczne i chciałem pisać o tym pracę, ale to było w ogóle poza moim zasięgiem, bo się okazało, to teraz są z tej perspektywy czasu śmieszne w ogóle historie, że no, ty chcesz zajmować się emigracją, to materiały dotyczące inwigilacji emigracji przez służby PRL-owskie, no to są w Warszawie. No a jak ty sobie zamierzasz po prostu pracować na tych materiałach, jeździć tam do Warszawy, tutaj Instytut Pamięci Narodowej, jest dziura Bałca, nie wiem, czy państwo pamiętacie takie historie, był rząd Millera i tam było po prostu, tam się w ogóle losy IPN-u nawet w jakimś sensie wisiały na włosku, czy IPN zostanie zlikwidowany, czy nie, bo tu nie ma pieniędzy. No więc jakby nie było jak się w ogóle tym zajmować, więc szliśmy w kierunku regionalnych badań, no i tak się stało. I dużo tych historii gdańskich jakby opisywałem, siedząc w archiwum.
Minęło już, przeszło dwie dekady funkcjonowania Instytutu Pamięci Narodowej. Trochę też publikacji się ukazało. Dzisiaj też mi tak się wydaje, że to, co jest istotne, to również to, w jaki sposób ta agentura zachowywała się właśnie po 1989 roku, jak zachowywała się w latach 90., jak zachowywała się już w latach 2000. W twojej książce zwracam uwagę szczególnie na trzy osoby. Jedną z nich jest Adam Daniel Rotfeld. Osoba, która miała kontakty z służbami komunistycznymi tak zwanej Polski Ludowej, która w 1989 roku została zwerbowana, wyjechała do Szwecji. Tam rozpoczął pracę w pewnej szwedzkiej placówce, Instytut Badań Socjologicznych, z tego co sobie przypominam. I teraz tenże pan zjawia się z powrotem w Polsce dopiero w 2002 roku. Sytuacja, można powiedzieć, jest już całkiem odmieniona. Zaraz za 3 lata zostaje ministrem spraw zagranicznych. Można powiedzieć, że to było tak naprawdę no niedawno temu. No i taka osoba, będąc członkiem rządu polskiego, miała wpływ na tak ważne decyzje dla polskiego państwa. I tak no, zadaję ci pytanie, czy to wszystko nie jest takie, bo tam patrząc szerzej, czy to wszystko nie jest takie, czy to jest przypadkowe właśnie? Bo niestety, ale tego rodzaju praktyka, widzimy też, że historia przyspiesza, stanowi moim zdaniem spore zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.
No, tutaj kolega dyrektor się wykazał dużą intuicją. Tak, rzeczywiście, w tym sensie w ogóle MSZ nie jest, czy przykład Rotfelda nie jest przypadkiem, czy wypadkiem przy pracy, tylko jest pewną normą. W innym tekście o profesorze Góralczyku pokusiłem się o coś, co chciałbym, żeby w ogóle za sprawą IPN-u i jakby jesteśmy na dobrej drodze powstało, czyli pewnego takiego ujęcia syntetycznego problemu agentury czy usytuowania agentury w różnych urzędach centralnych Polski Ludowej, a dla innych badaczy jakby to jest istotne, żeby pokazać również, bo to nie jest do końca jakby w kompetencjach chronologicznych Instytutu Pamięci Narodowej, aczkolwiek biuro lustracyjne się tym w dużej mierze przecież zajmuje, mianowicie pokazać nasycenie agentury w różnych urzędach również po roku 90. Centralnych, powiedzmy, ministerstwach z rozbiciem na wiceministrów, nawet dyrektorów istotnych departamentów i tak dalej, i tak dalej. I w tym sensie MSZ jest, no, bym powiedział, bardzo wdzięcznym takim, wdzięczną instytucją do prowadzenia tego typu badania. Się troszeczkę tym zacząłem interesować. No i właśnie w tym tekście o Góralczyku, który jest w jakimś sensie korelującym tekstem z tekstami o Sergiuszu Najarze, czy czy Rotfeldzie, czy Skubiszewskim. Wspominam o tym, że jeśli się nie mylę, 5 ministrów spraw zagranicznych, co daje chyba 9 lat, pierwszych lat wolnej Polski, to byli ludzie no, pozostający, że tak powiem, w tajnych relacjach z służbami specjalnymi PRL. To jest już wspomniany Rotfeld, ale Skubiszewski. No, Skubiszewski to jest pierwszy minister spraw zagranicznych odrodzonej Polski. Dariusz Rosati, Włodzimierz Cimoszewicz i kto jeszcze? Już nie pamiętam. Rotfeld. Zaraz sobie przypomnę. No w każdym razie potężna grupa ludzi. Jeszcze jakbyśmy zeszli na poziom wiceministrów, dyrektorów różnych departamentów, to wygląda to jeszcze gorzej. I w tym sensie się oczywiście zgadzam, że powierzenie tego typu osobom, mam zresztą na to szereg bardzo interesujących obserwacji, dowodów, tak bym powiedział, jak ta przeszłość przekłada się na szereg decyzji, na pewne wyobrażenie tego, jak ta instytucja powinna funkcjonować po roku 89. I przeszłość determinuje w jakimś sensie decyzje podejmowane właśnie już po roku 89, zwłaszcza w sytuacjach, w których w zasadzie oni wszyscy tą swoją przeszłość albo ukrywali, albo tak jak Rotfeld, ignorowali. Nie wiem, jak ktoś z Państwa ma ochotę czytać takie rzeczy, to zachęcam do takiej książki, którą przygotowała Torańska, taki wywiad Rzeka z Rotfeldem, tam jeszcze z dwoma innymi osobami, z Głowińskim i z Brystygierem, synem Julii Brystygier. Takie trzy potężne wywiady w formie jednej książki i tam Rotfeld w tym wywiadzie mówi o tym, że no IPN jest instytucją niepotrzebną, że jest jakąś kloaką, że po prostu nigdy nie powinno tych materiałów się oglądać, czytać, że on to w ogóle ma gdzieś, ośmiesza to wszystko, że on tam w ogóle nie zamierza nigdy przekroczyć progu takiej strasznej instytucji, jaką jest Instytut Pamięci Narodowej. To jest o tyle ciekawe, że jego współpraca nie jest jakby incydentalna, jest jego kariera w ogóle w okresie PRL-u jest ściśle związana z służbami specjalnymi, dlatego że ona jest związana z jego, jakby z rekomendowaniem jego osoby również przez służby specjalne, oficjalnie przez MSZ PRL-owski czy Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, w którym on pracował. A więc bez tego wsparcia służb specjalnych on nie byłby w stanie tych swoich misji realizować. A jakie to były misje? On funkcjonował w międzynarodowych instytucjach, które, no, nie ma co ukrywać, które znajdywały się w zainteresowaniu służb sowieckich i służb całego bloku. I no, jeśli on na przykład pracował w jakiejś z agent albo wprost w agendzie KBWE czy OBWE później, no to jest to po prostu istotne z punktu widzenia no, interesów bloku, interesów służb specjalnych. I tak rzeczywiście, bo też szereg materiałów o nim się zachowało, chociaż jakby główna teczka jego agenturalna, on miał pseudonim Serb, została w 90 roku, jeśli się nie mylę, w styczniu 90 roku zniszczona w Departamencie Pierwszym MSW. Ale jak powiedziałem, tych materiałów o nim sporo jest. Mógłbym o tym mówić bardzo długo, ale jakby
mogła być specjalnie zniszczona, aby go legendować w tym momencie.
Można, mogło tak być, ale jak mówię, on miał różne okresy współpracy, nawet zmieniały się, on miał chyba 3 pseudonimy i jakby za różne okresy współpracy materiały w różnym stopniu się zachowały. To nie jest tak, że jakby całościowo ten materiał został zlikwidowany i nie ma nic. Nie, jest dużo jego raportów, jest dużo charakterystyk. Ja zresztą rozmowę operacyjną z nim tutaj też w formie fotokopii dokumentu, bo to warto to zobaczyć. Zamieszczam w książce Agentura. Chcę tylko powiedzieć po prostu, że MSZ jest takim wdzięczną instytucją do badania związków przyczynowo-skutkowych między przeszłością a teraźniejszością. Mogę Państwu powiedzieć tak. Reset polsko-rosyjski z okresu rządów premiera Tuska wyzwolił szereg inicjatyw, aktywności ludzi o przeszłości agenturalnej, w tym Rotfelda. Zresztą w 2011 roku prezydent Federacji Rosyjskiej go zaszczycił wysokim odznaczeniem państwowym. Wisi to, publikowałem to niedawno na Twitterze z linkiem do strony prezydenta Putina, aczkolwiek mu odznaczenie wysokie za działalność na polu stosunków polsko-rosyjskich wręczał Miedwiediew. Jakby reset polsko-rosyjski z tamtego czasu wyzwolił aktywności szeregu osób powiązanych z służbami postkomunistycznymi, czy służbami komunistycznymi z okresu PRL-u. To jest bardzo ciekawy taki aspekt, bo my myślimy tylko na przykład o resecie w kontekście pewnej inspiracji na przykład amerykańskiej, prezydenta Obamy, co jest nie do końca prawdą, dlatego że uważam, że reset polsko-rosyjski był wcześniejszy niż sama prezydentura Obamy. Przypomnę tylko państwu, że walka z tarczą antyrakietową w Redzikowie była wcześniejsza, jeśli chodzi o ekipę Donalda Tuska, niż prezydentura Obamy, bo to jeszcze był młody Bush prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ale i to jest bardzo ciekawy oczywiście problem. Na jakimś etapie jakby ta ekipa uznała, że należy sięgnąć po pewien rezerwuar ludzi o przeszłości komunistycznej wprost, żeby ten reset realizować. I tutaj na przykład to, że Daniel Rotfeld został współprzewodniczącym, czyli jakby z polskiej strony szefem grupy do spraw trudnych polsko-rosyjskiej, która negocjowała, że tak powiem, wspólne wyobrażenie przeszłości, to moim zdaniem nie jest przypadek. I takich inicjatyw jest, bym powiedział, znacznie, znacznie więcej, no ale mówimy o Rotfeldzie. Tak.
No właśnie, drugą osobą, na którą zwracam uwagę w twojej książce, jest Sergiusz Najer, tak, wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Belki, pochodzenia rosyjskiego, który w zeszłym roku na łamach Rzeczpospolitej...
W tym roku?
No to jeszcze gorzej. W tym roku na łamach Rzeczpospolitej mówił o tym, że polska granica wschodnia nie została wywalczona, można powiedzieć, kosztem krwi polskiego żołnierza, tylko została nam podarowana przez Stalina. Czyli to, co jest, można powiedzieć, najświętsze dla nas w tym momencie, jest w ten sposób trywializowane, podważane tak naprawdę przez osobę, która niedawno miała wpływ na podejmowane decyzje polityczne. To jest coś bardzo strasznego.
Ten tekst Najara jest czymś jeszcze poważniejszym. Najar nie tylko pozwolił sobie napisać, ktoś by mógł powiedzieć, zgodnie z prawdą, bo polska granica wschodnia jest granicą, którą sobie tam Stalin, powiedzmy, wymyślił, tylko że to ma jakby inny kontekst, albo można powiedzieć, ta historia tej granicy jest jakby na służbie innej myśli, o wiele bardziej dalej idącej i bardzo niebezpiecznej. To jest tekst, który Najar opublikował, jeśli się nie mylę, w lutym tego roku, w lutym albo w marcu, czyli w momencie, można powiedzieć, apogeum konfliktu hybrydowego rosyjsko-białoruskiego przeciwko Polsce.
I też taka zbieżność, no nie?
Tak, no to jest jednoznaczny kontekst. On o tym mówi, że to jest jednoznaczny kontekst. I on mówi o tym, i to jest jakby super poważne, najpoważniejsze w tej całej historii. On mówi mianowicie o tym, że my nie powinniśmy tej granicy faktycznie bronić. Nie tylko jakby przed zalewem tych imigrantów, ale on idzie dalej. On mówi o tym, że ta granica jest tylko kreską symboliczną na mapie. Że we współczesności granice nie mają żadnego znaczenia. I ta granica również nie ma żadnego znaczenia. I zastanowiłem się, to jest niedługi tekst, jakiś nieprawdopodobny zupełnie, że to Rzeczpospolita takie coś mogła napisać. Nawet napisałem do redaktora, zastępcy redaktora naczelnego, jak to jest w ogóle, co oni mają na myśli. No ten zaczął strugać wariata po prostu pisząc mi, że on nie wiedział, nie czytał tego tekstu, że nie wie w ogóle, co to jest za tekst. Okazało się, że w ogóle Najar jest, no nie chcę powiedzieć stałym, ale częstym publicystą Rzeczpospolitej, aczkolwiek głównie interesują go sprawy gospodarcze, bo on w sektorze bankowym odgrywa pewną rolę. Dzisiaj jest w zarządzie jednego z poważniejszych banków w Polsce. To też jest bardzo ciekawy przyczynek. W każdym razie ja się nad tą postacią pochyliłem. I szczerze Państwu powiem, po prostu byłem przerażony. Przerażony, bo okazało się, że to jest w ogóle wypróbowany adwokat różnych interesów rosyjskich. On tam nawet mówi, chełpi się tym, że oczywiście urodził się w Moskwie, bo on jest po części Rosjaninem z matki. Bardzo ciekawy taki przyczynek pewnej podwójnej lojalności, na co warto zwracać uwagę w takich sytuacjach kryzysowych, w jakiej się Polska znajduje jakby od wielu miesięcy, jeśli nie od lat, jeśli chodzi o problem rosyjski. To jest jakby jedna kwestia, a druga to jest to, że on no właśnie ukrywał tą swoją historię agenturalną. On był wieloletnim, może nie wieloletnim, ale no kilkuletnim stażem agentem Departamentu Pierwszego. Jego teczka znajdowała się w zbiorze zastrzeżonym. On był dwukrotnie wiceministrem w dwóch rządach, Belki i Millera. Był nawet wiceministrem spraw zagranicznych, to jest bardzo ciekawe, że pracował w MSZ-cie z takimi poglądami. Z jakichś powodów, bez konsekwencji żadnych, mógł skłamać w oświadczeniu lustracyjnym, pisząc, że nigdy nie współpracował z żadnymi służbami. Nikt mu nie zwrócił w tym
ABW na to. To też jest właśnie taka kwestia, że ktoś kłamie i nic w tym momencie, żadna odpowiedzialność go nie spotyka.
No w każdym razie jest to człowiek, który w sytuacji bardzo poważnego konfliktu polsko-rosyjskiego akcentował to, że Polska w tym sporze nie ma racji. I to mówił kilka miesięcy temu.
Ale powiem ci, że chyba jest jeszcze gorzej, bo właśnie tutaj właśnie znalazłem ten fragment w twojej książce i te słowa z artykułu w Rzeczpospolitej pochodzą z 18 listopada zeszłego roku. Czyli to jeszcze jest sprzed rozpoczęcia...
Nie, już jest konflikt.
Jest, tak, ale jeszcze przed rozpoczęciem wojny. Tak, tylko jest kryzys na granicy polsko-białoruskiej.
Nie no, ja bym mógł długo o nim mówić, a nie chcę streszczać tekstu, aczkolwiek jeszcze więcej informacji już po publikacji tego artykułu się pojawiło i nawet materiałów znalazłem o nim sporo. Powiem tylko tak na koniec tego wątku, że on na jednym z forów całkiem niedawno nawet chełpił się tym, że jego dziadek służył w pierwszych oddziałach Armii Czerwonej i osobiście zlikwidował białego Rosjanina tam z armii Denikina. No to jest ktoś taki po prostu, no, żebyście Państwo jakby rozumieli, z kim mamy do czynienia. Bardzo ważna osoba dla Millera, bardzo ważna osoba dla Belki teraz również, w jakimś sensie pewnie i dla części układu tego postkomunistycznej lewicy, dlatego że on był bardzo ważną osobą dla tej młodzieżówki komunistycznej lat 80. Jakby on jest z tego kręgu, chociaż później pracował w Komitecie Centralnym.
Teraz możemy też sobie zadać pytanie, komu tak naprawdę oni służyli i jakie wielkie zagrożenie tak naprawdę dla nas stanowią. Teraz jeszcze coś można powiedzieć innego, na co zwracam uwagę w twojej książce. Oczywiście też Państwu tylko przypomnę, że można nabyć książkę, można też uzyskać autograf autora. W twojej książce jest też informacja o, tutaj można powiedzieć, z lokalnego podwórka. Wspominasz fakt współpracy z SB, byłego proboszcza parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Gdyni, księdza Jerzego Więckowiaka, pseudonim Klemens. I teraz mam takie pytanie, jako osoba, która też można powiedzieć, no, ujawniała fakt współpracy osób duchownych. Czy nie spotkałeś się z jakimś zarzutem, że no, jako osoba, która jest, no, no, można powiedzieć, tutaj znana z postawy, no, chrześcijańskiej, z tego, że jesteś chrześcijaninem, że w jakiś sposób atakujesz Kościół na przykład?
Ja się bezpośrednio, może chyba poza księdzem Andrzejem Lutrem, który był jakimś duszpasterzem prezydenta Komorowskiego, jeśli się nie mylę, z takim zarzutem nie spotkałem. Ale też pewnie dlatego, że w jakimś sensie sprawy kościelne na tym styku PRL, Kościół katolicki, no w jakimś sensie są marginesem moich zainteresowań, przynajmniej na tle tego wszystkiego, co publikowałem. No cóż powiedzieć, ja znałem księdza, bo on chyba zmarł kilka dni temu, czy kilkanaście, z tego co słyszałem. Znałem księdza Więckowiaka, jeszcze z parafii Świętej Rodziny w Gdyni. I w zasadzie całościowo jego historii nie opisuję. Natomiast no, zainteresowała mnie kwestia jego zaangażowania w wyjaśnianie, ale z pozycji konfidenta Służby Bezpieczeństwa, okoliczności porwania i zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Chodzi po prostu o to, że ksiądz Więckowiak był duszpasterzem, proboszczem chyba nawet w prestiżowej parafii toruńskiej świętego Jakuba i utrzymywał kontakty z księdzem Nowakowskim, do którego zgłosił się po ucieczce 19 października 1984 roku kierowca księdza Jerzego Popiełuszki Waldemar Chrostowski. I być może ksiądz Więckowiak jest jedną z pierwszych osób, jeśli nie pierwszą, która o tym wie i pisze na ten temat raport dla Służby Bezpieczeństwa. Od razu odwiedza księdza Nowakowskiego w tej parafii i pisze za chwilę raport o tym, że zgłosił się tam Waldemar Chrostowski, który był kierowcą księdza Popiełuszki. No, w tamtym czasie każda informacja, przypomnę Państwu, że w tym czasie ksiądz Jerzy jest poszukiwany, nie wiadomo, co się z nim stało, czy żyje, czy nie żyje. Służba Bezpieczeństwa uzyskuje informacje jakby z pierwszej ręki o tym, co Kościół wie, bo tam chodziło również o rozpoznanie tego, co wie ksiądz biskup Przykucki na temat tej historii porwania czy ewentualnego zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. A później jest historia, ktoś by powiedział, może bardziej banalna, ale jednak ważna, pokazująca w ogóle swoje konsekwencje do dzisiaj. Nie wiem, kto z Państwa miał okazję być. Wiem, że w Polsce się takich miejsc nie upamiętnia. Nie wiem dlaczego. To też jest kwestia postkomunizmu. W normalnym jakimś zachodnim państwie, a zwłaszcza w Ameryce, to by były jakieś znaki, pewnie 100 kilometrów czy 200 od tego miejsca, prowadzące nas do tego niezwykłego miejsca pamięci. Myślę tutaj o Górsku i o miejscu porwania księdza Jerzego Popiełuszki. Tam jakby trudno trafić, jak się szybko jedzie samochodem, no ale można przejechać, nagle coś zobaczyć i się cofnąć.
To upamiętnimy.
Nie. Tak, to jest zadanie dla Instytutu Pamięci Narodowej jak najbardziej. Tam powinny być po prostu jakieś znaki. Tam jest niby takie miejsce edukacyjne, parking nawet jakiś, ale to wszystko tak pochowane, poukrywane, że w zasadzie jak ktoś nie wie, czego szuka, to tego nie znajdzie.
Czasami bramka jest zamknięta i nie można samochodem
podjechać. Tak, w każdym razie ja tam byłem jakoś tydzień temu w niedzielę, w tym Górsku. O co tutaj chodzi? Co nas w tej historii księdza Więckowiaka z tym miejscem wiąże? Mianowicie tam miał zostać postawiony zupełnie inny pomnik. Zupełnie inny pomnik i on ten pomnik jako członek komitetu, który miał z ramienia biskupa Przykuckiego zatwierdzać projekt architektoniczny tego pomnika, że tak powiem, obalił pierwotny projekt Chrystusa Frasobliwego, który miał przypominać chyba z twarzy księdza Jerzego Popiełuszkę. To miał być jakiś duży monument. Tam była jeszcze koncepcja jakiejś figury Matki Boskiej. W każdym razie on podsunął, czy na pewno zaakceptował projekt tego upadającego krzyża. I chodziło również o oddalenie od szosy tak tego miejsca, czy miejsca upamiętnienia, żeby ten pomnik, jaki by nie powstał, nie był widoczny z szosy, jak się jedzie autem. Nawet on podsuwał takie świetne, w cudzysłowie to mówię, pomysły typu jakby w obronie zieleni wystąpił i że jakby blisko się, bliżej tej szosy ktoś chciałby wybudować jakiś pomnik, no to trzeba by wyciąć drzewa, drzew wycinać nie wolno, więc lepiej schować ten pomnik gdzieś w głębi. I teraz jakbyście Państwo chcieli stanąć przy tym pomniku, w tym miejscu, gdzie ksiądz Jerzy został porwany, to musicie zrobić takie koło, po prostu pojechać dalej, skręcić w prawo i wjechać w las. Bezpośrednio w to miejsce wjechać nie można. I to jest efekt dokładnie działalności tego księdza. Czy między innymi pewnie jego...
Do dzisiaj, tak?
Tak, do dzisiaj. I to jest oczywiście zadanie dla Instytutu Pamięci Narodowej, żeby to przynajmniej w jakiejś części zmienić, bo sama tablica jest elegancka, opis świetny, jest mowa o służbie bezpieczeństwa, która zamordowała księdza, w tym miejscu go porwała. Wszystko jest jakby w porządku, już tam nie będziemy może ingerowali w sam obiekt upamiętniający to miejsce, ale na pewno pewna infrastruktura temu towarzysząca, I sposób komunikowania o tym, czy to nawet z miasta Toruń, jak się jedzie, to nie wiadomo, gdzie jest ten Górsk, a to jest bardzo blisko. Zresztą na trasie do szkoły ojca Tadeusza Rydzyka, bardzo blisko. I z Bydgoszczy też, to w ogóle to jest zadanie dla Instytutu, taki szlak w ogóle zrobić edukacyjny, bo to jak pojedziemy dalej, przepraszam, że tak trochę wychodzę poza tematykę książki, bo dalej pojechałem z grupą osób jakby szlakiem porwania księdza Jerzego i dojechaliśmy do Tamy we Włocławku. No to też jest zgroza. Wiecie Państwo, kilka lat temu na tych poręczach Tamy był krzyż, jakby zaznaczone miejsce, w którym ci złoczyńcy z ciałem księdza Jerzego schodzili i tam niżej go po prostu wrzucili do żyjącego jeszcze, wrzucili do wody. To teraz nawet to miejsce nie jest zaznaczone. Trzeba zejść na dół i Solidarność ileś lat temu, na początku lat 90. upamiętniła to miejsce taką tablicą. Później jest taki krzyż upamiętniający chyba wizytę Jana Pawła II, nieco dalej. Ale temu miejscu nie towarzyszy raz żadna infrastruktura. Żeby zaparkować samochód, to kilometr od tego miejsca. Ono jest w ogóle nieprzyjazne jakiejkolwiek eksploracji edukacyjnej. I nie jest opisane. Nie ma go w ogóle, no, że tak powiem, w jakichś podręcznikach czy trasach edukacyjnych, a to warto naprawdę pokazać. Od miejsca, gdzie ksiądz wyrusza w Bydgoszczy, jeszcze jest kwestia wcześniej zamachu czy rzucania kamieniami w samochód, kiedy jechał, później zatrzymania. Potem jeszcze trzeba wskazać na miejsce, gdzie ksiądz Jerzy ucieka z tego samochodu. Potem dopiero jest krępowany i z powrotem jakby wsadzony do bagażnika i później dopiero jest Tama. I to wszystko trzeba pokazać. W każdym razie T.W. Klemens to był człowiek, który odtwarzał ostatnie chwile księdza Jerzego Popiełuszki i pisał raporty dla Służby Bezpieczeństwa.
Zanim przejdziemy do tego punktu naszego spotkania, kiedy Państwo będą mogli zadawać pytania dla naszego autora, chciałem jeszcze tylko Ciebie, Sławku, się zapytać tak, jak myślisz, z czego wynika to, że no mamy dzisiaj rok 2022, minęło tyle lat, i my jakby no dalej się zmagamy z tym wszystkim. I mówię to też jako osoba, która też interesuje się tą tematyką, która publikowała artykuły związane właśnie ze współpracą różnych osób prominentnych. Też można powiedzieć, często bywało tak, że można było się spodziewać tego, że ktoś do sądu pozwie za to, że się opisało. Z czego to wynika? Czy wynika to z tego, że zabrakło po 89 roku elit, które zginęły w Katyniu, zostały zamordowane w akcji AB, w zbrodni pomorskiej, w obławie augustowskiej? Z czego to wynika? Czy tak zawsze będzie?
Jej, no, chciałem inaczej odpowiedzieć, ale jak ty taką perspektywę historyczną tutaj prezentujesz, to to pewnie też bym musiał. No to jest bardzo, z takiej perspektywy to jest bardzo złożony jakby proces. No, myślę, że jakby zmierzający do tego, że proszę się nie obrażać, ja to mówię też przeciwko sobie, no jesteśmy trochę już innymi Polakami niż Polacy, którzy budowali, czy którzy walczyli o niepodległość, budowali Polskę w okresie międzywojennym, którzy walczyli w okresie II wojny światowej, wreszcie inni niż ci, którzy budowali państwo polskie na wychodźstwie. Komunizm trwał tak długo, pomijając już jakby jego i niemiecki nazizm. To był krótszy czas. Komunizm trwał dłużej, ale jakby cierpienia, biologiczna zagłada narodu, wybicie elit było dziełem obu reżimów, a później długość trwania komunizmu sprawiła, że nawet ci, którzy przetrwali, no nie byli w stanie do Polski wrócić, żeby tą Polskę budować no, w jakimś sensie od podstaw jako Polskę niepodległą. Tu pod tym względem zachęcam, jesteśmy w roku Mackiewicza, Józefa Mackiewicza, do czytania książek, powieści i publicystyki Józefa Mackiewicza, żeby się przekonać, wystarczy jakby na początek wziąć drogę donikąd i zobaczyć. To jest tak nieprawdopodobne sportretowanie tego, co się dzieje z człowiekiem, co się dzieje, kiedy styka się z komunizmem i co się dzieje z Polakiem, kiedy styka się z komunizmem. To jest przecież historia pierwszego Sowieta, pierwszej okupacji z lat 39-41. A co dopiero długie trwanie komunizmu przez prawie 50 lat. On mówi o tym jakby z perspektywy choroby, która toczy jednostki, ale toczy całe po prostu społeczeństwo, naród. I nawet jak wychodzą Polacy z komunizmu, czy jak dana społeczność wychodzi z komunizmu, to nie może wyjść nieokaleczona. To tak ogólnie jakby rzucam tylko taką też perspektywę mackiewiczowską na ten problem, o który pytasz. Ale schodząc trochę już na taki poziom, bym powiedział, faktów historycznych po roku 89, no to jakby model transformacyjny nastawiony był na to, żeby takich rzeczy, o których my tutaj mówimy, nie wyjawiać. No bo model transformacyjny polegał na pewnej umowie między tymi, którzy się zwali elitą solidarnościową i komunistami. To jest jakby grzech pierworodny całego tego procesu. I on oczywiście napotykał na perturbacje, był rząd Olszewskiego, widzieliśmy, jak szybko został zniszczony, później no, powracał ten problem lustracji w 98 roku, no to na to się nakładał z kolei problem Trybunału Konstytucyjnego, weta prezydenckiego. No to jest proces, który rodzi się, ten proces oczyszczania przeszłości, on się rodzi w wielkich bólach. I nawet jakbyśmy pozytywnie na to spojrzeli, no to przecież ten IPN powstaje faktycznie w roku 2000-2001, a dostęp do materiałów to są okolice, już mówiliśmy, 2003-2004 i później, i wtedy jakby ten temat żyje w sensie społecznym. Ale żeby tą kontrrewolucję antykomunistyczną dokończyć, jak w każdej innej sprawie, to musi być człowiek, musi być grupa ludzi, która to będzie miała wysoko na sztandarze i która będzie miała wolę przeprowadzenia tej kontrrewolucji. No, może się państwu narażę teraz, ale w Polsce nigdy ani takiego człowieka, ani takiej formacji, która tą sprawę wysoko na sztandarze by miała, nie było. Możemy mówić po zybertowiczowsku, gdzie jest większe nasycenie antykomunizmu, a gdzie jest mniejsze nasycenie antykomunizmu. I to wtedy no, sympatycznie wygląda, że tu jest więcej, a tam jest mniej. I popieramy tych, którzy tego nasycenia antykomunizmu albo inaczej nasycenia postkomunizmu mają właśnie więcej albo mniej, w zależności jak na to spojrzymy. Ale głoszę od lat pogląd o antykomunizmie jako takiej sierocie naszej rzeczywistości, no dlatego właśnie, że nie ma człowieka, nie ma formacji, nawet formacji intelektualnej, czyli to jest jakby szerszy problem niż samo stronnictwo polityczne, które by taką sprawę chciało przeprowadzić. No jak państwo przeczytacie blog dotyczący Lecha Wałęsy, to ta historia miała tyle zakrętów nieprawdopodobnych, bo to nie chodzi, teraz nie mówimy o jego przeszłości agenturalnej, ale jak procedowano w ogóle nad tą sprawą, również w Instytucie Pamięci Narodowej, to tak procedowano, że wszystkie terminy zostały przeoczone specjalnie po to, żeby tego wyroku haniebnego z roku 2000 nie wzruszyć. Albo inaczej, możecie państwo spojrzeć na to jeszcze inaczej. Pewnie jakby premier Morawiecki tu siedział zamiast ciebie, to by się ucieszył. Mianowicie mamy taką inicjatywę w postaci skargi nadzwyczajnej. Gdzie można pomimo tego, że jakiś wyrok już zapadł i był prawomocny, do tego jeszcze prawo lustracyjne mówi o tym, że do 10 lat można wzruszać dawny w zasadzie wyrok lustracyjny, a mówiąc ściślej, oświadczenie lustracyjne, no to ta sprawa Wałęsy się przedawniła w 2010 roku, w sierpniu, to skarga nadzwyczajna mogłaby to wzruszyć dzisiaj. Tylko że skargi się nie da zrobić bez prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości. No i nikt jakby z tym nie dyskutuje. Wspomniany tutaj Andrzej Zybertowicz ma taki proces teraz. Ja mam notabene jutro proces z Wałęsą, który on mi wytoczył. Ale Andrzej Zybertowicz ma proces i pisał mi kilka dni temu, no że wiesz, w zasadzie z punktu widzenia takiego procesowego, stricte prawnego, to mecenas Wawrynkiewicz, który jest no, tam znany pewnie państwu z działalności innej niż adwokacka, przedłożył dokument w postaci wyroku sądu z 2000 roku, lustracyjnego wyroku dotyczącego Wałęsy i jakby argumentuje słusznie, że nigdy IPN tego nie zakwestionował. I to jest fakt, to jest prawda. I teraz jak ty mnie pytasz, dlaczego to tak jest, że my o tym dyskutujemy i że ta sprawa jest generalnie po prostu lustracji niewyjaśniona, to ja podaję przykład tylko tego jegomościa, który jest, można powiedzieć, figurą, jest pewnym, nawet mówiąc językiem Kani, Stanisława Kani, tu jest taki cytat, jest parawanem, za którym możemy manipulować Solidarnością. Teraz zamiast Solidarności tu można w ogóle powiedzieć jakby Polską. Ale w każdym razie jest pewnym słupem, za którym ukrywają się o wiele bardziej poważni gracze, również agenci. I skoro ta sprawa nie została nigdy przeprowadzona tak, jakbyśmy, jak ona wymaga, nie jakbyśmy chcieli, jak ona się domaga, żeby była przeprowadzona nawet w Instytucie Pamięci Narodowej, często przez ludzi, którzy dalej w tym instytucie pracują, pisałem o tym wielokrotnie, no to o czym my mówimy? To przepraszam, ale nasze pretensje do postkomunizmu, do Millera, tam nie wiem, kogoś Rotfelda i tak dalej, to są jakby jak strzały kulą w płot, skoro jakby ludzie, do których my mamy zaufanie, instytucje nawet, które są po to powołane, abdykują w takiej kwestii. Przecież jak... No. Przepraszam, że tyle o tym mówię, ale szanowni państwo, kiedy prokurator Instytutu Pamięci Narodowej, kiedy w ogóle prokurator wszedł do mieszkania Kiszczaka? No kiedy Kiszczak zmarł? A dlaczego wszedł do tego mieszkania Kiszczaka? No nie myślcie państwo, że to było tak po prostu, że Kiszczak zmarł i tam jakiś prokurator w IPN-ie mówi: Jezu, teraz po prostu wchodzimy do tego mieszkania, teraz mamy wolę po prostu oczyszczenia Polski, on może tam ma jakieś w ogóle teczki i tak dalej. Nikt tak w ogóle nie pomyślał. Przyszła wdowa, która wyrwała donos Lecha Wałęsy z teczek, które umierający mąż...
Pomyliła instytut.
Jej przekazał. Przyszła do prezesa Kamińskiego, pokazała, że takie rzeczy ma. To był donos agenturalny Lecha Wałęsy. Powiedziała, że jest więcej i zaprosiła prokuratora do siebie. To z kolei, tam żadnego przeszukania nie było, to też jest to w ogóle mitologia, widziałem materiały dotyczące tej kwestii. To z kolei spowodowało, że jakiś prokurator pomyślał sobie, a nie, no to teraz byśmy może jeszcze weszli do Jaruzelskiego, jakie tam ceregiele były. W końcu poszli do tego mieszkania Jaruzelskiego, ta córka coś tam wydała, jakieś materiały. Potem w ogóle te rodziny się z IPN-em, nie wiem, czy sądziły, w każdym razie jakoś w jakiś spór weszły na temat tego, co z tych materiałów zostało przekazane, wzięte przez prokuratorów, a co nie zostało oddane, a są pamiątkami rodzinnymi. Innymi słowy, wszystko tak na miękko robione po prostu, że to jeszcze temu towarzyszyło takie oświadczenie, nie wiem, czy ty pamiętasz, nie wiem, czy ty wtedy już byłeś wyrzucony, czy jeszcze pracowałeś w IPN-ie, ale prezes Instytutu Pamięci Narodowej wydał takie oświadczenie, że teraz IPN poszukuje w ogóle jakąś, czy listę, jakąś prosi o stworzenie jakiejś listy funkcjonariuszy, pułkowników, generałów SB w całej Polsce, którzy mogą mieć jakieś materiały i ich adresy trzeba ustalić. To szło w ogóle w eter.
To było wszystko śmieszne.
To publiczne, to już ci pułkownicy i generałowie to powinni od razu, że tak powiem, wszystko zniszczyć, schować, wywieźć i tak dalej. Więc to była jakaś kompletna dziecinada, świadcząca o tym, że tych intencji no takich dobrych, bym powiedział, związanych z tym oczyszczeniem, nawet w takich oczywistych sprawach jak Kiszczak czy Jaruzelski, nigdy nie było.
Też zawsze zwracałem uwagę na to, że ta lustracja postępuje zbyt wolno, że ujawnienie agentury postępuje zbyt wolno. No sam też wiesz, jakie problemy były z tym związane. Niestety. Niemniej jednak mam też takie wrażenie, że kolejna twoja publikacja, kolejny twój tekst, książka są niejako trochę jak takie fale, które nanoszą tą prawdę. To oczywiście wymaga czasu, ale zbliżamy się do prawdy. I też widzę coś takiego, że im bardziej zbliżamy się do prawdy, a widzimy też, że no, poznajemy prawdę o osobach, które jeszcze niedawno sprawowały bardzo ważne funkcje publiczne. Od nich tak naprawdę zależało nasze często zdrowie, życie, bezpieczeństwo. Mam takie pytanie, widząc też, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie, która jest w cudzysłowie denazyfikowana. Czy kiedy dojdziemy w końcu do tej prawdy, czy ktoś gdzieś nie podejmie jakiejś decyzji, że wy nie możecie o tym wiedzieć, a jeżeli wiecie, no to jesteście jakimiś nazistami, bo poznaliście prawdę.
Nie wiem, jak będzie, bo przyszłości nie znam, ale powiem w ten sposób, bo jakby to mnie inspiruje do takiej odpowiedzi. To twoje pytanie, czy twój wywód. Istnieje ścisły związek między tym, co robi Instytut Pamięci Narodowej, co powinien robić w każdym swoim zatrudnionym pracowniku, czyli walczyć o pamięć historyczną i o to, żeby pokazać, czym był komunizm w ogóle jako taki i czym była Polska Ludowa i czym była współpraca agenturalna. Istnieje ścisły związek między tym obszarem badań, a problemem wpływów sowieckich czy Federacji Rosyjskiej w Polsce. Ścisły. I moim zdaniem jakby to, co zrobił prezes Nawrocki po 24 lutego bieżącego roku, czyli wezwał do oczyszczenia przestrzeni publicznej z tych reliktów komunistycznych, postsowieckich. To są bardzo ważne inicjatywy, za którymi powinno oczywiście pójść również to, o czym my tutaj mówimy, tylko że no, znów to trochę słabo wygląda. Ale ja myślę, że w ogóle kiedyś tą wojnę rosyjsko-ukraińską przepracujemy również, chociaż no, Polacy mają kompetencje, żeby to zrobić już dziś, na jakby swoim poletku, przez pryzmat tego, jak ta agentura z przeszłości staje się agenturą aktywizowaną w warunkach wojennych. I sprawa Najara, o której my tutaj mówiliśmy, jest dokładnie takim przykładem. Właśnie dowodem na to. Ja niczego tutaj nie sugeruję, jakby jednoznacznie i tak dalej, ale to jest człowiek, który jakby zaprezentował w opiniotwórczym czasopiśmie rosyjski punkt widzenia na problemy historyczne polsko-rosyjskie czy polsko-sowieckie i na bieżący problem konfliktu wokół granicy polsko-białoruskiej i wojny hybrydowej. I tak jest, szanowni państwo, tak jest prawie zawsze. Ja bym mógł tutaj w nieskończoność opowiadać o tym, tak oglądam sobie różne materiały już po roku 90, czy to w archiwach wojskowych, czy w MSZ-cie. Właśnie te kwestie umów traktatowych polsko-rosyjskich, kwestie związane z polską drogą do NATO, jak opcja atlantycka na początku lat 90. w wojsku była zwalczana. W ogóle problem wojska to jest jakby szersza kwestia, ale na poziomie Ministerstwa Obrony Narodowej. I to jest zawsze właśnie ten problem tych ludzi uwikłanych, czy to w agenturalną jakąś działalność, przeszłość, albo no, tylko w cudzysłowie po prostu w jawną działalność komunistyczną w okresie PRL.
Niestety okazuje się, że nie jest to tylko historia, ale jest to realne zagrożenie, które dotyczy naszego, mówię, bezpieczeństwa, naszego życia i bezpieczeństwa naszych dzieci. Szanowni Państwo, rozpoczynamy teraz moment, kiedy to właśnie Państwo będą mogli zadać pytanie.
Chciałem zapytać o współczesną kondycję badań historycznych nad agenturą. Pamiętam lata jeszcze prezesury świętej pamięci Janusza Kurtyki, wtedy kiedy żywo dyskutowana była kwestia związana z, no właśnie, kwestionowaniem autentyczności dokumentów pozostawionych przez Służbę Bezpieczeństwa. Słynne sformułowania o zarejestrowanym, ale bez wiedzy i zgody. Jeżeli pojawiały się dokumenty, które wskazywały na to, że była i wiedza, i zgoda, no to wówczas pojawiały się argumenty dotyczące tego, że nie było żadnych szkodliwości takich działań. To jest pytanie generalnie o chorobę toczącą część środowiska historyków, którzy nie wiem, czy są, z jakiego powodu są zainteresowani być może obroną komunistycznego aparatu represji, komunistycznego, może przesadziłem troszeczkę, ale generalnie agentury. I chciałem się zapytać, już przerzucając tę myśl do współczesności, jak widzisz dzisiaj tę kondycję badań nad agenturą, czy tego rodzaju dyskusja, duża dyskusja, która toczyła się wówczas jeszcze za prezesury Janusza Kurtyki. Ona jest obecna dzisiaj w historiografii? Czy ona została już na pewnym etapie zamknięta? Czy te rzeczy zostały uznane za oczywiste? Czy też stoimy przed jeszcze jakąś większą dyskusją na ten temat? Ja oczywiście też nie dotykam tej kwestii związanych z agenturą wojskowych służb. To jest jakby też rzecz. Ja pytam o Służbę Bezpieczeństwa, którą też się zajmowały. Dziękuję.
Odpowiada doradca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Karola Nawrockiego.
Ja tu nie jestem jako doradca, tylko jako Sławomir Cęckiewicz, autor tej książki, ale mogę powiedzieć w ten sposób i z perspektywy osoby, która w Instytucie nie pracowała od 2008 roku do tego roku. Formalnie nie byłem pracownikiem Instytutu i dlaczego to akcentuję? Uważam, że po śmierci Janusza Kurtyki ty byłeś w jakimś sensie ofiarą tej tendencji. Tematyka związana z agenturą, czyli taka, bym powiedział, najtwardszy dowód zaangażowania po stronie reżimu, przynajmniej w przypadku części osób podejmujących współpracę, że to były badania niedobrze widziane przez Instytut Pamięci Narodowej w latach 2010-2015.
Pamiętam temat jednego z panelu na spotkaniach, kiedy było pytanie, dlaczego nie warto pisać o agenturze?
No tak. I myślę, że to jakby zaciążyło w ogóle na Instytucie również już po 2015. To znaczy w jakimś sensie, no nie chcę użyć takich twardych jakby sformułowań, ale to zostało odczytane również przez szereg pracowników Instytutu i przełożonych w oddziałach zwłaszcza, jako sygnał do tego, żeby zaniechać tego typu badań. No nie wiem, jesteśmy w Gdańsku, mogę podać taki przykład. No jak czytałem kiedyś oficjalną, autoryzowaną przez Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku historię gdańskiej Solidarności lat 80., no to po prostu kiedyś napisałem o tym, że to jest jak powrót do lat 90.
taka wersja historii Solidarności sprzed powstania Instytutu Pamięci Narodowej. Wszystkie te kalki, zero agentury właśnie. No tutaj możecie Państwo przeczytać tekst o Zdzisławie Pietkunie. Przecież to jest tak fascynująca historia. W ogóle ten człowiek żyje, mieszka tu. Historycy IPN-u powinni po prostu walić, pukać do drzwi i spróbować, czy to z nim, czy z jego kolegami z Ruchu Młodej Polski o tym porozmawiać. Nic takiego się nie stało w ogóle, nie istnieje ten człowiek w tych publikacjach. Więc moim zdaniem jakby sygnał był jednoznaczny i on zaciążył również właśnie później nad charakterem tych opracowań i tak dalej. Natomiast obecnie, no to myślę, że pojawiają się bardzo ciekawe teksty, tylko że one się pojawiają w bardzo niszowych, takich fachowych, naukowych publikacjach. No, ci z Państwa, którzy się tym interesują, no to może sięgną po to, ale na przykład w najnowszym przeglądzie archiwalnym dr Paweł Perzyna napisał genialny, obszerny bardzo i rozbudowany w sensie naukowym tekst na temat tego, jak w Polsce przed powstaniem Instytutu Pamięci Narodowej, czyli generalnie przed 2000 rokiem, politycy traktowali problem spuścizny archiwalnej służb specjalnych w Polsce. I autor prześledził również projekty różnych stronnictw politycznych dotyczące tego, co w ogóle zrobić z tymi archiwaliami, zanim powstanie Instytut Pamięci Narodowej. I to jest tekst po prostu wstrząsający. Przypominam sobie scharakteryzowanie projektu Polskiego Stronnictwa Ludowego, chyba z 1998 roku, w kontekście ustawy lustracyjnej, bo ona się pojawiła wtedy, w 1997 roku zakończono pracę, w 1998 historię z Trybunałem, nieważne. W każdym razie PSL, jak Państwo wiecie, był współautorem bardzo ważnym, tam poseł Pęką, teraz już jest zupełnie gdzie indziej, pracował nad tym projektem. I wiecie Państwo, że z tego tekstu się po raz pierwszy o tym dowiedziałem, że PSL w projekcie napisał, że lustrowana osoba, kiedy wygra proces lustracyjny, może wnioskować skutecznie do instytucji, tam rzecznika na przykład interesu publicznego, o zniszczenie wszystkich materiałów zebranych na jego temat przez służby specjalne. Nieprawdopodobne w ogóle historie. Oczywiście różne takie aberracyjne projekty, może nie w tej skali jakby radykalizmu, ale pamiętam na przykład projekty samoobrony LPR-u, które mówiły o tym, że materiały zachowane tylko w mikrofilmach nie powinny być brane pod uwagę w ogóle ani w badaniach, ani w procesach lustracyjnych i tak dalej, i tak dalej. No, różne takie projekcje się pojawiały. Więc ja chcę tylko powiedzieć, że pojawiają się fachowe teksty, ale one stanowią chyba jakiś już teraz margines tych badań, które kiedyś były, bym powiedział, wiodące w Instytucie Pamięci Narodowej. Ale to tylko potwierdza moją tezę, że antykomunizm jest w Polsce sierotą, nawet sierotą wśród pracowników IPA.
Znaczy tematyka związana z agenturą wydaje mi się, że jest kluczowa. Co więcej, i to też teraz na to zwracasz uwagę, przytaczając między innymi właśnie też tutaj ten artykuł Perzyny, że zwracamy uwagę też na publikacje, na przykład na materiały prasowe z lat 90., bo to jest czasami, powiem też bardziej może nawet interesujące, ponieważ to jest właśnie konsekwencja tej komunistycznej, agenturalnej przeszłości i te decyzje, które były wtedy podejmowane, czy tego rodzaju dziwne, dzisiaj tak naprawdę śmiesznie brzmiące pomysły, ale one z czegoś wynikały. Temu też między innymi ma służyć realizowany w Instytucie Pamięci Narodowej projekt naukowy dotyczący transformacji. Właśnie, że nie kończy się to wszystko na 89, 90 roku, tylko ktoś skądś ten tak zwany młody wtedy Kraśko, skądś się bierze. Wcześniej był jakiś starszy Kraśko, tak? To nie jest tak, że on się rozpoczyna w 90 roku, pojawia się.
Pan dyrektor jest optymistą i tym akcentem mieliśmy zakończyć. To myślę, że wszystko zostanie opisane.
Pewnie. Historia jeszcze pokaże, kto miał rację w tym sporze, ale widzę, że
bo chodzi o tego nieszczęsnego Kierzuna. Na studiach musiałam go czytać. To był przecież wybitny ekonomista. I z tego co wiem, to on się przyznał, tak? Do, tak właśnie. I właśnie mam pytanie, bo on umarł już jakoś tak niedawno. Na czym polegała ta jego właśnie, te jego donosy? Czy komu on donosił i na co tak szczegółowo? Nie wiem, tego nie wiem.
To trzeba książkę kupić właśnie.
To zaraz.
Tak. Dobrze, no Witold Kierzun, to temat rzeka. Rzeczywiście tu jest blok poświęcony jego historii. Podam jeden przykład, zresztą opisany w innej książce przeze mnie, w książce Konfidenci, gdzie opisywałem historię Wiesława Chrzanowskiego, ale tutaj po części jest tutaj lekko to zaakcentowane, tak bym powiedział. Ale odegrał bardzo ważną rolę w jakby procesie rozpoznania postawy Wiesława Chrzanowskiego, która zaowocowała rozmowami z Wiesławem Chrzanowskim Służby Bezpieczeństwa, czy zgody Wiesława Chrzanowskiego na rozmowy z Służbą Bezpieczeństwa. Tak bym powiedział, w różnych szczegółach ta współpraca dotyczyła różnych osób, z którymi się Kierzun, że tak powiem, kontaktował, stykał w miejscu pracy. Ale chcę powiedzieć jakby jedno, bo to jest chyba najważniejsze. Witold Kierzun był człowiekiem, którego można określić mianem beneficjenta życia w PRL-u. I dla niego ta kwestia dobrych relacji z SB była tylko dodatkiem. Paradoks, ale Wiesław Chrzanowski o nim kiedyś powiedział chyba najbardziej jakby celną opinię. Powiedzieć, że Witold Kierzun jest oportunistą, to nic nie powiedzieć. Witold Kierzun chciał być zawsze podmiotem jakiejś gry, bo Witold Kierzun chciał pełnić jakieś stanowisko, chciał posiadać jakąś cząstkę władzy. I to jest jakby klucz do zrozumienia w ogóle tej postaci. Wszystkie jakby elementy jego działalności publicznej, długo by o tym mówić, w tym działalności niejawnej związanej ze współpracą z Służbą Bezpieczeństwa, miały tylko wzmocnić jego pozycję w walce o jakąś, nie wiem, iluzję pewnie tej partycypacji we władzy. No nie wiem, jak dajmy na to Witold Kierzun, czego ta nasza ukochana patriotyczna prawica nie chce pamiętać, był członkiem Państwowej Komisji Wyborczej w roku 80. Tu państwo gwiazdowie siedzą, wtedy WZZ-y rozwijały i nie tylko WZZ-y, wielką działalność przeciwko tym wyborom. Nawet były spotkania rozbijane przez ludzi ruchu antykomunistycznego z kandydatami na posłów i tak dalej. Witold Kierzun wtedy był członkiem tej siedmioosobowej Państwowej Komisji Wyborczej. No więc mamy do czynienia z jakimś po prostu niezwykle oportunistycznie nastawionym człowiekiem. I teraz, żeby jakby zakończyć jeszcze kwestię, która moim zdaniem w ogóle rozstrzyga o tym człowieku, no wbrew temu, co pan prezydent Duda ostatnio wysłał taki list na stulecie urodzin Witolda Kierzuna do jego kolegów, którzy zorganizowali Akademię Ku Czci, że on tam zawsze walczył o wolność w okresie PRL-u i swobodę obywatelską. Nie wiem, na jakiej podstawie w ogóle pan prezydent o tym mówił. W każdym razie chcę powiedzieć tak. Kiedy w 92 roku była akcja lustracyjna Antoniego Macierewicza, czy realizacja uchwały lustracyjnej Sejmu i Wiesław Chrzanowski pojawił się na tak zwanej liście Macierewicza, to za chwilę dosłownie Witold Kierzun opublikował wspomnienia, które miały kilka swoich wydań od tamtego czasu. We wszystkich się to ten wątek, o którym chcę powiedzieć, pojawia. Mianowicie Witold Kierzun ubolewa nad tym, że Wiesław Chrzanowski uwikłał się we współpracę agenturalną i wiecie państwo, co zrobił? Tutaj cytuję to. Szczególnie haniebne i to, jak powiedziałem, rozstrzyga o mojej ocenie Witolda Kierzuna. Napisał, że Wiesław Chrzanowski miał pseudonim agenturalny Tamiza, czyli swój pseudonim przypisał Wiesławowi Chrzanowskiemu. tych wspomnieniach z roku 93.
Pytanie, skąd mógł znać, no nie?
No właśnie, bo jak byliśmy z Piotrem Wojciechowskim u niego i mówiliśmy Tamiza, to on mówi, ja w ogóle nie kojarzę takiego pseudonimu.
To jedyny pseudonim, jaki znał, bo to był jego.
Tak, no i przypisał Wiesławowi Chrzanowskiemu. No to jest coś niesamowitego. Jakby, no ciekawa lekcja, czy przyczynek, co do tego, dlaczego w Polsce takie sprawy, o których tutaj mówimy, się nie udały, czy nie mogły udać. Po prostu w Polsce każde stronnictwo, każdy obóz intelektualno-polityczny ma takich agentów, których nigdy nie uzna za agentów. I w ten sposób to się w jakimś sensie lewaruje i ten proces jest oczyszczania za pomocą lustracji sądowej jest po prostu iluzją i on się nie może w ten sposób udać. To nie jest, właśnie mówię to w roku Józefa Mackiewicza, to nie jest antykomunizm bez ale, tylko to jest taki antykomunizm, który jest antykomunizmem wymierzonym w przeciwnika politycznego, a nie antykomunizm, który nakazuje nam zachować zawsze konsekwentnie postawę antykomunistyczną w stosunku do każdej osoby. Każdej, to właśnie podkreślam to słowo każdej, którą oceniamy, a nie oczywiście różne postawy były i jakby historia ma swoje odcienie, to jest fakt, ale no nie możemy jakby relatywizować kogoś współpracy agenturalnej albo kogoś członkostwa w partii, a innego jakby za to prześladować. No trzeba mieć jakąś taką moralną busolę w ocenie przynajmniej osób, których się nie lubi czy zwalcza. Dziękuję.
Dziękujemy. Na tym kończymy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia następnym razem.